Magnificencjo, szanowni państwo. Gdy malezyjski samolot z niemal 300 osobami na pokładzie został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą, to była to pierwsza salwa i pierwsze ofiary gorącej wojny o bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Sformułowanie bezpieczeństwo energetyczne pojawiało się i pojawia od lat w wystąpieniach polityków, politologów i publicystów. Podczas moich wykładów o konsekwencjach polityczno-społecznych nauki, które dzięki uprzejmości Kolegium Civitas mam od czasu do czasu szansę prowadzić dla studentów tej uczelni, fragment wykładu o energii rozpoczynam apelem. Zawsze, gdy spotkacie polityka czy eksperta mówiącego o bezpieczeństwie energetycznym, zapytajcie go najpierw, czy potrafi bezbłędnie zdefiniować podstawową jednostkę, w której mierzy się energia. Jednostką tą jest dżul, nazwany tak ku pamięci piwowara dżula, jednego z twórców nauki zwanej termodynamiką. Konsekwencją znanego powszechnie poziomu nauczania fizyki w naszych szkołach jest to, że mam pewną trudność z podaniem państwu formalnej definicji tej jednostki, dlatego podam ją w wersji uproszczonej, pasującej do naszych czasów. Dżul jest to energia, którą należy zużyć, by podnieść przeciętnej wielkości jabłko na wysokość 1 metra nad powierzchnią Ziemi w gruncie. Jednostka ta posiada liczne jednostki pochodne, jak na przykład kilowatogodzinę, która pojawia się na naszych rachunkach za elektryczność, równą 3 600 000 dżuli. Średniowieczna naukowa jednostka kaloria równa się 4,18 dżula. A kaloria spożywcza, ta, którą spotykacie państwo w supermarketach, to na ogół 1000 kalorii, co oczywiście kompletnie utrudnia życie naszym kolegom dietetykom. W fizyce i technice posługujemy się związanym z energią pojęciem mocy. To jest ilości energii, którą dane urządzenie może wytworzyć lub zużyć w jednostce czasu. Jednostką tą jest watt, też ku czci człowieka, który zbudował jedną z pierwszych maszyn parowych. 1 watt to jest 1 dżul na 1 sekundę. Co gorsza, również szczątkowa jak wiedza o jednostkach energii jest również wiedza o samej energii. Jednym z wyników tej fundamentalnej, panświatowej niewiedzy jest powszechne posługiwanie się pojęciem energia odnawialna, całkowicie sprzecznym z podstawową zasadą przyrody, zasadą zachowania energii. Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, definiuje bezpieczeństwo energetyczne jako nieprzerwany dostęp do źródeł energii po przystępnej cenie. Tą definicję należałoby uzupełnić wyjaśnieniem pojęć nieprzerwany dostęp i przystępna cena. Oba w odniesieniu do energii są bowiem ze sobą związane ściśle prawem sformułowanym w 1956 roku przez wybitnego geologa Kinga Huberta w wykładzie pod tytułem Energia jądrowa i paliwa kopalne. Prawo Huberta w odniesieniu do ropy naftowej brzmi: jak długo ropa naftowa jest źródłem energii, gdy energetyczny koszt uzyskania baryłki ropy przekroczy jej zawartość energetyczną, to produkcja paliwa zamrze niezależnie od tego, ile wynosić będzie jego monetarna cena. Energetyczny koszt to jest taki zwrot kalka, mówiący, jaką ilością energii musimy dysponować, by wykonać pracę niezbędną do wydobycia baryłki ropy. Prawo Huberta stosuje się w oczywisty sposób do każdego ze znanych surowców energetycznych, także tych, które w publicystyce wiązane są z tą ową nieszczęsną energią odnawialną. Oczywiście można przez jakiś czas próbować zaprzeczyć prawu Huberta, na przykład dofinansowując z innych źródeł korzystanie z energetycznie deficytowego źródła, ale taka procedura, no niewiele mająca wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, i tak musi doprowadzić do gospodarczej katastrofy. Tą uwagę polecam naszym specjalistom od górnictwa węglowego. W grudniu 2013 roku w Niemczech, kraju starającym się oprzeć swoją przyszłość energetyczną na tak zwanej energii odnawialnej, to jest energii pozyskiwanej z wiatraków i ogni fotowoltaicznych, przez przeszło 10 dni 23 tysiące wiatraków, praktycznie wszystkie, nie działały z powodu flauty. A większość baterii fotowoltaicznych produkowała szczątkowe ilości energii z powodu wyjątkowo dużego zachmurzenia. Gdyby nie wyciśnięcie pełnych... Przepraszam bardzo, to zawsze się zdarza. Gdyby nie wyciśnięcie pełnych mocy z jeszcze niezlikwidowanych elektrowni jądrowych oraz elektrowni na węgiel brunatny, energetyka odnawialna w Niemczech osiągnęłaby w zeszłym roku kres określony prawem Huberta. Karl Proteus Steinmetz, wrocławianin, socjalista, ikona General Electric, korespondent Lenina, jeden z twórców epoki elektryczności, napisał w marcu 1922 roku: bez wystarczającego dostępu do energii nasza cywilizacja przestałaby szybko istnieć. Od czasów człowieka z Cro-Magnon ilość energii potrzebna każdemu z nas w postaci pożywienia pozostaje niezmienna i to jest 2 do 3 tysięcy kilokalorii na dzień. Wszystko inne w naszym obecnym życiu zawdzięczamy temu, że nauczyliśmy się pozyskiwać energię do wykonywania czynności przez urządzenia zewnętrzne. Od momentu, kiedy Abraham Derby nauczył się wytwarzać koks, głód na energię zaczął gwałtownie rosnąć. Ludzkość zaspokajała go, pozyskując w zaskakująco sprawny sposób nowe źródła energii. Ten proces ma pewną charakterystyczną cechę – dekarbonizację. To jest zastępowanie spalania pierwiastka węgiel pierwiastkiem chemicznym wodą. Węgiel to jest prawie cały pierwiastek węgiel, a gaz ziemny na jeden atom wodoru przypadają 4 atomy wodoru. Wbrew historycznym opowieściom i obrazkom z tragedii sterowca Hindenburg, wodór będzie paliwem przyszłości. Jego przyszłość jest jednak związana z wielokrotnym zwiększeniem produkcji energii elektrycznej. Każdy ze sposobów wytwarzania energii elektrycznej podlega prawu Huberta. Tak więc prędzej czy później, gdy zabraknie nam paliw kopalnych, o co tak naprawdę nie musimy się w ogóle martwić w skali najbliższych 150 lat, wykopiemy już wszystkie pierwiastki potrzebne do produkcji ogniw fotowoltaicznych i wybijemy wszystkie ptaki przy pomocy wiatraków energetycznych, to pozostaniemy z paliwem dostępnym już dzisiaj, dla którego maksimum Huberta znajduje się w astronomicznie odległym czasie. To jest z paliwem jądrowym. Gęstość energii paliwa jądrowego 6 milionów razy większa niż na przykład gazu ziemnego czy gazu łupkowego. Jego dostępność ostatnio wielokrotnie zwiększona paliwem z rozmontowywanych głowic bojowych, nie pozostawiają tu miejsca na wątpliwość. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nasza konsumpcja energii uległa drastycznej zmianie. Ta zmiana przyszła nagle i jest związana z rewolucją technologiczną w dziedzinie szeroko rozumianej telekomunikacji i informatyzacji. Przyszła wbrew przewidywaniom ekspertów od budowy komputerów. Kto dziś pamięta majaczenia o komputerach piątej generacji? Specjalistów od energetyki, politologów, polityków i ideologów. W ciągu zaledwie 14 lat powstała nowa cywilizacja, trwałość której zależy wyłącznie od bezpieczeństwa energetycznego. Ta nowa cywilizacja przeniknęła wszystkie fragmenty naszego życia. Bez niej nie działałyby komputerowe tomografy, urządzenia rezonansu magnetycznego, implanty słuchu, rozruszniki serca, inkubatory i respiratory, tak ważne w początkowym i ostatnim okresie naszego życia. Nie działałyby lotniska, koleje, ruch kołowy w miastach by zamarł. Zatrulibyśmy się w większości niewentylowanych budynków współczesnej architektury. Nie działałyby sklepy i co gorsza, nie działałaby produkcja żywności. W kranach nie byłoby wody do picia, szczególnie w wysokich domach. Oczyszczalnia ścieków czy wywóz śmieci z miasta, to lepiej o tym w ogóle nie myśleć. Ta wizja wozów asenizacyjnych z balu w operze Tuwima staje mi tu przed oczyma. Każdy z nas ma w kieszeni ten czy inny smartfon. Urządzenie, które dawno już przestało być telefonem. Nawet w bardzo ubogich krajach, takich jak na przykład Bangladesz, stanowi podstawę systemu bankowego. W Polsce mamy około 60 milionów kart SIM, serc tych telefonów. Gdyby każdy z nich zamontować w telefonie, to jednorazowe połączenie wszystkich ładowarek tych telefonów do sieci energetycznej naszego kraju zaangażowałoby 2-3% mocy wszystkich polskich elektrowni. To zresztą jest energetyczny drobiazg. Większość tych smartfonów, nie mówiąc już o tabletach, netbookach, laptopach i komputerach domowych, permanentnie wymienia pliki z chmurą informatyczną. Rola chmur informatycznych w dziedzinie światowej, w działaniu światowej sieci informatycznej ujawniła się w zasadzie dopiero po zamachu z 11 września. Koszt energetyczny utrzymania w gotowości chmury nie jest prosty do oszacowania, ale wynosi on około 1,9 kWh na 1 gigabajt wymienianej pojemności chmury na rok. Każdy może z Państwa oszacować sobie, ile energii kosztuje rocznie jego prywatna wymiana plików. Moja to jest cirka 300 kWh na rok. Jeżeli policzyć dość konserwatywnie całkowity koszt zużycia energii przez smartfon rocznie, to wynosi on około 370 kWh. Średniej wielkości lodówka domowa zużywa rocznie około 300 kWh. Typowy komputer dilera finansowego zużywa rocznie tyle energii, co przebywający 7,5 tysiąca kilometrów rocznie samochód osobowy o średnim spalaniu 9,5 litra na 100 kilometrów. To jest te kabalistyczne 28 z galona w amerykańskim prawie. Koszt energetyczny ściągnięcia z sieci, niezależnie legalnie czy nielegalnie, jednego filmu pełnometrażowego o rozdzielczości high definition jest porównywalny z takim samym kosztem wyprodukowania i dostarczenia przez pocztę płyty DVD z tym filmem. Szacuje się, że związana z IT, Information Technology, z ich urządzeniami i utrzymaniem całej światowej sieci ilość energii to 10-14% światowego zużycia energii. W niektórych częściach świata jest to więcej niż komunikacyjne zużycie energii. Ten segment konsumpcji energii rośnie w krajach rozwiniętych z roku na rok i to przy znaczącym światowym sukcesie w ograniczaniu innej konsumpcji energii. Dlatego zużycie energii w krajach OECD pozostaje stałe, a rośnie w krajach, które nie należą do OECD. Gdy te kraje zaczną aktywnie uczestniczyć w rewolucji IT, ich udział w rynku energii zwiększy się jeszcze bardziej. Wymienione przed chwilą nowe wykorzystania energii związane są z przemianą cywilizacyjną świata, z redefinicją wielu, o ile nie wszystkich dotychczasowych pojęć o strukturze społeczeństwa, na przykład zmianą geometrii oddziaływań międzyludzkich, z tą związaną z fizyczną geometrią powierzchni kuli ziemskiej na typową geometrię sieci. Wraz z tą zmianą dokonał się kolosalny krok w kierunku upowszechniania wolności. Zaczęliśmy inaczej korzystać z dóbr światowej kultury. Zmieniać się też zaczęła nasza cywilizacja. Wolność przekazu informacji jest więc szkieletem naszej nowej cywilizacji XXI wieku. Ta wolność jest niezwykle krucha, bo zależy od dostępu nas wszystkich do nieprzerwanego, taniego i globalnego źródła energii. To, czy jedno, czy drugie mocarstwo potrafi zaspokoić swoim obywatelom dostateczną ilość gazu, by ogrzać mieszkania, zagotować strawę, a nawet oświetlić ulice, nie oznacza, że zapewnia tym ludziom wolność w sensie dzisiejszej wolności obywateli globalnego informatycznego świata. Ten dostęp do światowej kultury i wolnej informacji wymaga bowiem, by jednakowo sprawnie działały wieże telefonii komórkowej i Wi-Fi w Patagonii, nad Bajkałem i w Oregonie. Nie mówiąc już o Paryżu czy Rzymie, bo bez tego dzieci w Zambezi nie będą mogły obejrzeć online i live programu Science Museum w Nowym Jorku czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Domaganie się więc wolnego dostępu do internetu jest tak naprawdę wołaniem o to, by ktoś zapłacił rachunki za prąd. Znajdująca się dopiero w powijakach nasza nowa cywilizacja XXI wieku, jak już wspomniałem, pochłania 10-14% energii. Za kilka lat będzie to znacznie większy procent. By przepowiednia Steinmetza nie sprawdziła się, musimy światu zapewnić energię. W dodatku ten dostęp musi spełniać nie tylko te dwa oczywiste warunki IEA. Potrzebny jest stabilny, niezależny od woli dyktatorów i terrorystów. Czy też niechęci matki natury do bycia przewidywalnym typ energii. Dostępny 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, z uwzględnieniem lat przestępnych. System odporny też na figle naszego jedynego dostarczyciela energii, to jest Słońce. Na przykład eksplozje termojądrowe, monstrualne eksplozje na Słońcu zdarzają się chaotycznie, ale nie tak znowuż bardzo rzadko. Wywołane nimi gigantyczne fluktuacje elektromagnetyczne w naszej atmosferze były kiedyś przedmiotem zadziwienia, jak zorze polarne nad Morzem Śródziemnym czy nad Florydą. Ale wtedy świat nie był uzależniony od sieci maszyn telekomunikacji bezprzewodowej i sieci energetycznych, takiej gigantycznej anteny oplatającej cały świat. Burza elektromagnetyczna z 1859 roku, tak zwane zjawisko Carringtona, znokautowałaby efektywnie cały fotowoltaiczny system pozyskiwania energii, zablokowałaby większość arterii krwionośnych naszej cywilizacji, rurociągów. Znacznie sprawniej niż gazowładni dyktatorzy byliby to w stanie przeprowadzić, plus zdemolowałaby większość naszej obecnej sieci energetycznej. Odbudowanie tej infrastruktury, technicznie możliwe, musiałoby prowadzić do globalnych zaburzeń społecznych i powrotu systemów totalitarnych, próbujących opanować apokalipsę wyłączenia cywilizacji a la XX i XXI wiek, od razu na całym świecie i na bardzo, bardzo długo. Wołanie o wolność, wolność w rozumieniu autorów amerykańskiej deklaracji niepodległości, musi być zrozumiana jako wołanie o stabilny, powszechny system energetyczny świata. Budując go, musimy pamiętać o tym, by nie dać się uwieść syreniemu śpiewowi tych, dla których prawa termodynamiki i prawo Huberta są ze względu na niechęć do nauczenia się matematyki niezrozumiałe. Musimy też bacznie zwracać uwagę na zamiary i czyny kryjących się za dziś oku przyjemnym zielonym kolorem ruchów społecznych, doskonale zdających sobie sprawę, że wprowadzenie w życie ich ideologii sprzecznej z prawami przyrody, matematyki, intelektualnej uczciwości musi prowadzić do powrotu systemów totalitarnych. Przedsmak tego totalitarnego świata wolności bez energii widzimy dzisiaj w sposobie debaty publicznej o zapewnienie światu energii. Nie pamiętam, bym widział uczciwą dyskusję o zagrożeniach wywołanych przez różne metody wytwarzania energii. O zbrodniczej energetyce jądrowej, mogliśmy przeczytać kilka dni temu w poczytnej warszawskiej gazecie w obszernym tekście o tragedii w Fukushimie. Tymczasem dramatyczne w swej wymowie zestawienia ilości ofiar śmiertelnych na jednostkę produkowanej danym sposobem energii, włączając to rzeczywiste ofiary katastrofy w radzieckim Czarnobylu i przypisywane elektrowni jądrowej w Fukushimie ofiary trzęsienia ziemi i tsunami, pokazują, że energetyka wiatrowa, wytwarzająca zaledwie 1% światowej energii elektrycznej, jest niemal czterokrotnie bardziej zabójcza niż wytwarzająca 15% energii elektrycznej energetyka jądrowa. Elektrownie fotowoltaiczne też sieją śmierć i zniszczenie w porównaniu z elektrowniami jądrowymi. O problemie bezpieczeństwa elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych, jeżeli coś pisze się, to najwyżej w aspekcie zabijania ptaków lub psucia krajobrazu. O energetyce jądrowej media publikują każdą brednię, byleby co była bardziej dosadna. Za energetyką jądrową można się więc wypowiadać, mając wyjątkową odporność na obelgi. Wstrząsające dane dotyczące ofiar energetyki jądrowej, 500 razy większej niż energetyki jądrowej, dostarczającej niestety przeszło 50% światowej energii elektrycznej, de facto masowego mordercy, czy też hydroenergetyki są skrzętnie ukrywane lub bagatelizowane. Mało znana w porównaniu z katastrofą w Czarnobylu czy trzęsieniem ziemi w Fukushimie, katastrofy Tamy i elektrowni Bangiao w Chinach w 1976 roku spowodowała śmierć przeszło 100 kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Energetyka jądrowa jest obecnie jedynym rozwiązaniem problemu dostarczania nam energii potrzebnej, by zachować wszystkie atrybuty naszej 21-wiecznej wolności. Raz starannie zbudowana i obsługiwana przez wolnych ludzi, nie ustępujących pod dyktatem, tak jak obsługa Czarnobyla, zapewnia nam nieprzerwaną dostawę energii po niskim koszcie. Jest niezbyt podatna na zjawiska typu Carringtona, w nowym swoim wydaniu zupełnie niepodatna na napady terrorystyczne, no i nie zależy od widzimisię przyrody. Budowa elektrowni jądrowej jest tylko 2-3, no maksimum 4 razy droższa niż budowa tej samej mocy elektrowni wiatrowej. I w dodatku działa. Problematyka energetyczna świata, a więc i nas w Polsce, jest jedną z najważniejszych w XXI wieku. Gdybyśmy ją traktowali z należytą atencją, to nie musielibyśmy robić kabaretowych niemal numerów z zakazywaniem termometrów lekarskich, bo zawierają rtęć, ale zastępowaniem żarówek Edisona, bo grzeją, świetlówkami też zawierającymi rtęć. Czy debacie na poziomie reklam o puszystości włosów dotyczącej mocy silników odkurzaczy domowych, co przeżywamy ostatnio. Taką ogólnoświatową debatę musimy rozpocząć już teraz, by ofiary malezyjskiego Boeinga były jedynymi w walce o bezpieczeństwo energetyczne. Bo parafrazując treść pieśni Feliksa Konarskiego i Alfreda Schicka o czerwonych makach, wolność dżulami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Dziękuję bardzo.